Wspominałem ostatnio, iż naiwna nieznajomość zwodniczej siły zła w historii Kościoła oraz w ludzkich dziejach powoduje ogromne spustoszenie oraz zamęt, szczególnie w odniesieniu do problematyki religijno-duchowej, która posiada lub przynajmniej powinna posiadać podstawowe znaczenie dla człowieka. Jak zauważa bowiem Yves Congar, jeden z największych teologów naszego stulecia, przerażająca jest lekkomyślność współczesnego człowieka, który wyobraża sobie, że wszystko się zawsze ułoży, a przynajmniej sprawy bardzo ważne, że w Bogu jest tylko przebaczenie wykluczające surowość. Tymczasem prawdą jest, że Bóg jest dobry, nie skory do gniewu, a skory do przebaczenia. Ale także prawdą jest, że nie ścierpi stałego wyśmiewania się z Niego Boga Najświętszego. Koniec cytatu. Dlatego też od samego początku Kościół uważał za swój święty obowiązek ostrzegać, szczególnie swoich wiernych, przed fałszywymi dogami niosącymi w sobie poważną i realną możliwość wiecznej zatraty. Już sam Jezus ostrzegał ludzi przed różnymi fałszywymi prorokami zwodzącymi z właściwej drogi. Czynili to także święty Paweł, święty Jan oraz inni apostołowie. Święty Paweł ostrzegał na przykład przed zwodniczymi duchami kłamstwa, konstruującymi bezbożne nauki szatańskie, gdzie sugestywne, choć błędne i fałszywe argumenty zwodzą umysły wielu ludzi, aby w następstwie również ich serca odłączyć od jedynego w Trójcy i prawdziwego Boga. W tym świetle jest więc niepojęte i nieprawdopodobne, jak bardzo i to w skali masowej chrześcijanie utracili dziś świadomość zwodniczej siły zła, o której mówi się jasno i dobitnie, na przykład w całym Piśmie Świętym, poczynając od Księgi Rodzaju, a kończąc na Apokalipsie świętego Jana Apostoła. Żeby nie być gołosłownym, mogę łatwo wykazać, że i w tej pierwszej księdze Pisma Świętego, jak i w ostatniej, młodszej od tej pierwszej o kilka tysięcy lat, występuje ten sam zwodniczy mechanizm, który nazwałem inwersją lub mechanizmem odwrócenia, a którego ogromna skuteczność tłumaczy częściowo ogromne zaślepienie w kwestii duchowego rozeznania, którego świadkami jesteśmy dzisiaj. Na czym polega ów mechanizm inwersji, który można nazwać również inaczej, na przykład efektem zwierciadła lub małpowaniem, zgodnie z charyzmatyczną intuicją ojców Kościoła oraz wielu świętych, która wyraża się w zasadzie diabeł małpum Boga, diabolus simia Dei, a która to zresztą zasada jest owocem egzystencjalnego doświadczenia tychże świętych ludzi wybitnie wtajemniczonych w chrześcijaństwo. Na przykład święty Paweł Apostoł w drugim liście do Koryntian ostrzega chrześcijan, iż szatan potrafi doskonale naśladować, czyli małpować światło Boże, przemieniając się w anioła światłości, co powtarza za Pawłem święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchownych, będących zresztą wyśmienitym przykładem egzystencjalnego wtajemniczenia w chrześcijaństwo. Można by nawet dodać, biorąc pod uwagę cały kontekst objawienia, a także uważnie przyglądając się przy tym historii życia ludzkiego, że zły stara się przedstawić siebie nie tylko w roli anioła światłości, a także często, o ile to możliwe, w roli samego Boga, skłaniając przy tym człowieka, jeśli już nie do adoracji siebie, to przynajmniej inicjując go w analogiczny proces samoubóstwienia, czego wyrazem mogą być wszelkie koncepcje gnostyczne oraz wszelkie tak zwane religie człowieka mające ślad owej lucyferycznej antyinicjacji. Dlaczego właśnie antyinicjacji? Dlaczego używam tego pojęcia? Dlatego, gdyż jak powiedziałem, inwersja, czy też owo małpie naśladowanie Boga jest zasadniczo radykalne. I w tym jest też główna siła zwodzenia, czy też kuszenia. Inwersja jest radykalna, co oznacza, iż nie dotyczy ona jedynie imitacji dobra jako takiego, na przykład jakiegoś moralnego dobra, ale często dotyczy imitacji samego Boga, na przykład Jezusa, o czym przestrzegał on sam, mówiąc o fałszywych prorokach przychodzących w jego imię. Imitacja może dotyczyć również Ducha Świętego oraz jego darów, kreując fałszywe proroctwa, cuda i znaki oraz inne manifestacje paranormalne, które ludzie zbyt często w swojej naiwności traktują jako pochodzące od Boga. Tymczasem szatan, będąc bytem spaczonym i dlatego pasożytniczym oraz nietwórczym, korzysta więc niejako z form oraz struktur ustalonych i stworzonych przez Boga. Pozbawia on natomiast owe struktury formalne, właściwej im pozytywnie jakościowej substancji, zachowując ich formalny schemat, a odwracając ich przyrodzone oraz właściwe i pozytywne znaczenie. Tak właśnie realizowaną imitacją można nazwać inwersją, czyli odwróceniem. lub też używaniem na opak modeli oraz struktur formalnych pochodzących od Boga. Klasyczne przykłady tego rodzaju inwersji spotykamy we wspomnianej już pierwszej księdze Biblii, a więc w Księdze Rodzaju, szczególnie w scenie upadku pierwszych ludzi. Widzimy tam, jak szatan, czyli wąż starodawny, demonizuje obraz Boga, podważając jego autorytet i stawiając siebie implicite na jego miejsce, co wyraża się choćby w geście propozycji czy obietnicy Eritis sicut Dei, będziecie jako bogowie. Stąd też nieprzypadkowo gnostyckie sekty ofitów czy nasańczyków czciły węża kusiciela, którego później manichejczycy błędnie utożsamiali z Jezusem Zbawicielem. Mamy więc tu do czynienia z klasyczną inwersją i do tego dwuczłonową, gdzie kłamliwa deklaracja szatan jest Bogiem poprzedzona jest symetrycznym kłamstwem, że Bóg jest szatanem. O ile więc w Księdze Rodzaju akcentowany jest pierwszy człon, podczas gdy drugi mówiący o tym, że szatan jest Bogiem, pozostaje niejako w ukryciu, to w ostatniej księdze Biblii, w Apokalipsie, prawda ta, czy też raczej kłamstwo, dochodzi w pełni do głosu. Tutaj również, podobnie jak w Księdze Rodzaju, w klasycznym modelu inwersji, szatan małpuje Boga, odwracając schemat Trójcy i zmuszając ludzi do fałszywej antyinicjacji. Rozpadające się iluzje fałszywych obietnic boskości ukazują swe straszliwe żądło śmierci, tak zręcznie ukryte przez starodawnego węża z Księgi Rodzaju, którego nieprzypadkowo Apokalipsa wymienia, nazywając starym imieniem. O tym jednak w następnej audycji.